Zaczynamy dzisiaj coś nowego, nowy cykl kazań. I tak się zastanawiałem, na czym mogę się w nim skupić. I były różne pomysły, ale jeden taki był, który mnie nie opuszczał. Mianowicie pierwszy list Jana, którym się zajmiemy w kolejnych kazaniach i także dzisiejszym. I takim jednym z powodów było to, że nie pamiętam, żebym kiedykolwiek słyszał u nas przynajmniej kazanie z pierwszego listu Jana. To jest jakiś powód, żeby go poruszyć. Tym bardziej, że słyszałem chyba kazania z wszystkich innych listów Nowego Testamentu. Nie mówię tylko o swoich kazaniach, ale w ogóle o tych, które pamiętam w historii, jak tutaj jestem w Kościele. I tak z tego powodu też się zastanawiałem, z czego to może wynikać, że akurat te listy Jana nie są tak zbytnio tak często poruszane, jak może listy Pawła. I nie wiem, jak z innymi osobami, które głosiły, ale jeżeli chodzi o mnie, to tak bardziej naturalnie łatwiej jest mi czytać listy Pawła, nawet Piotra, niż listy Jana. Są takie bardziej uporządkowane niż to, w jaki sposób pisał Jan. Ale też przyznaję, że nigdy tak bardzo głęboko nie studiowałem listów Jana. Nie chodzi o to, że nie czytałem ani nie zważałem, tylko chodzi o takie głębokie studiowanie. I nie wiem jak wy, ale ja kiedy głębiej studiuję jakąś księgę, to ona staje się na jakiś czas taka ulubiona, bo dostrzegam taką głębię, tą pełnię, którą Bóg zawarł w tej księdze. I też z tego powodu chciałem sam poznać ją bliżej, ale także i dla Kościoła, żeby to była księga, która będzie budować nas w najbliższym czasie. Właśnie też dlatego, że przez ostatnie lata więcej spędzaliśmy czasu w księgach Łukasza, Dzieje Apostolskie, Ewangelia Łukasza. Także listy Pawła, chociażby w ostatniej serii o Kościele, dużo fragmentów poruszaliśmy z tych listów. A teraz spojrzymy na list, którego ja osobiście musiałem się trochę oswoić z jego stylem. W jaki sposób list Jan pisze swoje listy. I to jest taki może mniej merytoryczny powód, dla którego sięgam po tą księgę. Są także pewne tematy, które Jan porusza w swoim liście, a do tego przejdziemy za chwilę, kiedy będziemy omawiać sam list. A jako, że zaczynamy nowy cykl, to dobrze będzie zacząć od wprowadzenia. Tak w ogóle dobrze jest zacząć od wprowadzenia, kiedy czytamy jakiś fragment, żeby się orientować, gdzie w ogóle jesteśmy. Czyli kto napisał księgę, list, do kogo to napisał, jakie były okoliczności powstania tego tekstu, znaczy gdzie to się działo, kiedy to się działo, dlaczego ten list powstał, jeżeli mamy takie informacje, możemy do nich dojść. Bo to wszystko będzie nam pomagać zrozumieć sam tekst, już sam ten pierwszy list Jana. Bo bez odpowiedzi na te pytania będzie nam trudniej właśnie zrozumieć, co autor w ogóle miał na myśli. Nawet nieświadomie możemy narzucać na tekst jakieś swoje założenia, jakieś swoje doświadczenia, jakieś swoje wyzwania, w których żyjemy. Może nawet coś, czego tam nie ma, przez to włożymy w ten tekst, bo tak jesteśmy osadzeni w naszej rzeczywistości. I nie chodzi o to, że Biblia nie mówi o tym, co dzisiaj, nie odpowiada na nasze wyzwania, ale nie można zdobyć drogi na skróty. Nie można ominąć, zlekceważyć kontekstu, nie można zlekceważyć pierwszych odbiorców i przejść do nas dzisiaj. Musimy zrozumieć, co tekst znaczył dla nich wtedy, żeby zrozumieć, co będzie znaczył dla nas dzisiaj, żeby zastosować go w naszych okolicznościach. Więc zaczniemy od kilku informacji o samym liście. Autor, apostoł Jan, wydaje się oczywiste, chociaż sama księga, sam list o tym nie mówi, sam list nie wskazuje na to, kto jest autorem, ale nie podlega to większej dyskusji o tym, że autorem jest apostoł Jan. Pisał na przykład Ireneusz z Lyonu, taki z drugiego wieku chrześcijański autor, który był uczniem Polikarpa, który był uczniem apostoła Jana. Więc to jest takie bardzo bezpośrednie potwierdzenie autorstwa apostoła Jana. Tak dwie osoby dzielą apostoła Jana od tego, który potwierdził, że Jan to napisał. Ale również styl tego listu. Styl tego listu, który jest bardzo podobny do chociażby Ewangelii Jana. Jest wiele słów, które powtarzają się i tutaj, i tutaj. Chociażby życie, rzeczy wieczne, światłość, ciemność, czasowniki wiedzieć, znać. Bardzo często Jan używa właśnie takich słów i w Ewangelii Jana, i w pierwszym liście Jana. Nawet sam początek Ewangelia Jana, pierwszy list Jana bardzo mocno do siebie są podobne. W przypadku listów Jana jest też coś takiego, że nie mamy dostępu do takiego kontekstu, jaki mamy dostęp w przypadku listów Pawła. Jak czytamy Pawła, możemy otworzyć Dzieje Apostolskie, możemy widzieć, w jakim miejscu wtedy był, co się wtedy działo. Jeżeli chodzi o Jana, nie mamy takich historycznych szczegółów, przynajmniej w Biblii, więc musimy uzupełnić je o historię, która jest późniejsza. Jana nie ma też za często w Dziejach Apostolskich. Widzimy go na początku kilkukrotnie, ostatni raz w 8 rozdziale, kiedy wyruszył z Jerozolimy do Samarii, a potem już Księga Dziejów Apostolskich o nim nie mówi. Widzimy chociażby w liście do Galacjan, że Jan był jednym z filarów tego kościoła, więc to są takie informacje z Dziejów Apostolskich i z listu. I to jest w zasadzie tyle o Janie, jeżeli chodzi o tę część Nowego Testamentu. Bardziej znamy go z Ewangelii, z relacji Ewangelii. Wiemy, że Jan, tak jak jego brat Jakub, byli rybakami, że także byli jednymi z trzech najbliższych uczniów Jezusa. Nawet dorobili się takiego przydomka, jak pamiętacie, synowie gromu, Jan i Jakub jako bracia, no bo chcieli zasłać ogień na wioskę, która nie ogłosiła Jezusa. Z bratem mieli też inny pomysł. Chcieli być po prawicy i lewicy Jezusa w Jego Królestwie. Co pokazuje, że Jan i jego brat byli interesowni, byli porywczy, ale później my dzisiaj znamy go jako apostoła miłości. Mocny kontrast. Człowieka, który chciał zesłać ogień z nieba, a dzisiaj mówimy o nim apostoł miłości. I słusznie, bo on często pisze właśnie o miłości. Sam o sobie pisze w swojej Ewangelii, że był tym uczniem, którego Jezus umiłował. I najczęściej z wszystkich autorów Nowego Testamentu właśnie Jan pisze o miłości. Najczęściej w tej księdze, pierwszym liście Jana. Co szóste wystąpienie słowa miłość w Nowym Testamencie, to jest ta księga, która nie jest długa swoją drogą. Tylko 5 rozdziałów, ale jednak jest to najbardziej miłosny list Nowego Testamentu. Jan był też jedynym apostołem, który był pod krzyżem. Także tam mamy tą scenę, kiedy Jezus powiedział, żeby on opiekował się jego matką, że to jest jego matka. Więc to był człowiek, który miał opiekować się matką Jezusa. A po zmartwychwstaniu Jezusa Jezus powiedział o nim ciekawe słowa do apostoła Piotra. To jest Ewangelia Jana 21-22. Taka rozmowa między Jezusem a Piotrem, gdzie Jezus powiedział o Janie właśnie takie słowa. A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? I oczywiście nie chodziło o to, że Jan ma przeżyć i dożyć do powrotu Jezusa ostatecznego na sąd ostateczny, ale Jan żył najdłużej z apostołów i dożył sądu nad Jerozolimą, czyli przyjścia Jezusa w sądzie nad Jerozolimą. Więc to, myślę, jest to, o czym tutaj Jezus mówił. I właśnie w tym czasie, zanim to się zaczęło, to oblężenie Jerozolimy, Jan opuścił to miasto. Dlatego, że Jezus powiedział swoim uczniom, żeby opuścili miasto, jak będą widzieć oblężenie. I wiemy o tym, co działo się później od właśnie Ireneusza z Lyonu. Wiemy, że Jan osiedlił się w Efezie. To jest miejsce, w którym znajduje się Efes, miasto portowe na zachodnim wybrzeżu tak zwanej Azji Mniejszej. I to było miejsce, do którego wtedy przybywało wielu chrześcijan. I z Jerozolimy, także z Rzymu, z miasta stolicy Imperium, właśnie przez prześladowania, przez trudną sytuację. Więc to się stało taką kolebką wielu rozwijających się zborów. Takim miejscem, gdzie wielu chrześcijan przybyło. A Efes był takim centralnym miastem tego regionu. Skupiał inne gminy, w których też byli chrześcijanie. I prawdopodobnie właśnie do wierzących w tym regionie pisał apostoł Jan swój pierwszy list. Czyli pisał do zborów, którymi opiekował się jako apostoł. Prawdopodobnie był to list do wielu kościołów, nie do jednego, nie do jednej grupy, tylko do wielu kościołów właśnie w tym regionie. I prawdopodobnie pisał go pod koniec pierwszego wieku. Mówi się, że 80, 90 lata pierwszego wieku, więc był już sędziwym człowiekiem. Miał co najmniej 70 lat. Więc pierwszy list Jana jest takim wyrazem troski apostoła o wierzących, których znał, których sytuację też znał. I to widać w treści, bo Jan porusza temat konkretnych zagrożeń. Paweł też często odnosi się do konkretnych zagrożeń, do jakichś konkretnych nauk, które pojawiały się w kościołach. Natomiast tutaj listy Jana napisane były już później, 20-30 lat później, po ostatnim z listów Pawła, więc w tym czasie rozwinęło się sporo błędnych nauk, które są istotne, żeby zrozumieć przesłanie tego listu. Nawet Paweł wcześniej mówił starszym z Efezu, właśnie z tego miasta, że spośród nich samych wyjdą ludzie, którzy będą głosić rzeczy przewrotne. Wtedy, kiedy zgromadził starszych z Efezu i właśnie im to powiedział, że będą wśród nich tacy ludzie, którzy będą mówić przewrotnie, żeby pociągnąć za sobą uczniów. I to jest problem, o którym Jan pisze. Że byli tam ludzie, to jest drugi rozdział tego pierwszego listu, 19 werset, o których napisał, że wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. A potem dodał jeszcze, że ci ludzie zwodzą uczniów Jezusa, więc właśnie chcieli pociągnąć ich za sobą, zwodząc ich fałszywymi naukami. Więc było zagrożenie z wewnątrz Kościoła. Jakichś ludzi, którzy wprowadzali zgubne nauki. I tutaj w szczególności Jan mierzył się z tym, co nazywa się często gnostycyzmem. Nie będziemy wchodzić bardzo głęboko w to. To jest taka szeroka grupa poglądów, ale dla tego listu są ważne takie dwa przekonania gnostyczne. Jednym z nich było przekonanie, że umysł jest ważniejszy od postępowania, że wiedza jest ważniejsza. I to szczególna wiedza, która nie była dostępna dla wszystkich. Że byli ludzie, którzy mieli jakieś szczególne namaszczenie, jakąś szczególną wiedzę i rzekomo tylko oni mogli nauczać tej prawdziwej wiedzy. I w związku z tym Jan często używa właśnie tych słów wiemy, znamy. Właśnie w odpowiedzi myślę, że na te wyzwania, te problemy. Na przykład 1 Jana, 2 rozdział, 3 werset. Napisał tam, po czym wiemy, że znamy Jezusa. 1 Jana, 2 rozdział, 3 werset. Jan napisał, a z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przekazania Jego zachowujemy. Więc bardzo mocno wiązał wiedzę i znajomość Jezusa z postępowaniem. Właśnie w przeciwieństwie do gnostyków, którzy oddzielali te dwie rzeczy. Że można wiedzieć, ale żyć po swojemu. I drugie istotne przekonanie gnostyków było takie, że dla nich świat fizyczny był gorszy, że był czymś złym. Nie był tak ważny. I z tego powodu zaprzeczali, że Jezus stał się człowiekiem. Że przyjął ludzkie ciało. Bo wydawało mi się, że ciało to jest coś gorszego. Że duch jest tym dobrym, a ciało jest tym gorszym, tym niższym. I w różne sposoby tłumaczyli to, kim w takim razie był Jezus, no bo skoro nie był człowiekiem, to kim był. Niektórzy uważali, że był jakąś zjawą, że nie miał faktycznie fizycznego ciała. I dlatego Jan bardzo mocno podkreśla wcielenie Jezusa. To też zobaczymy za chwilkę we fragmencie takim początkowym z tego listu. Ale był też inny gnostycki pogląd, pogląd człowieka o imieniu Ceryn. Ten człowiek jest istotny, bo prawdopodobnie też z nim polemizował Jan. Pisał o tym Ireneusz z Lyonu. Bo ten człowiek sugerował, że Jezus urodził się tylko jako takie ludzkie, ziemskie dziecko Marii i Józefa. Że nie było poczęcia z Ducha Świętego. Że Jezus żył sobie jako człowiek i dopiero podczas chrztu wstąpił do Niego boski duch nazywany Chrystusem przez tego Cyrynta. I ten sam duch miał go opuścić podczas ukrzyżowania. Więc taka nauka sugerująca, że Jezus urodził się jako człowiek, boski duch na niego wstąpił, a potem go opuścił przed jego śmiercią. I znowu Jan pisze w tym liście pod koniec, w 5 rozdziale, że Jezus przeszedł przez wodę i krew. Doświadczył cierpienia jako człowiek, jako Bóg w ciele. Doświadczył cierpienia, doświadczył śmierci. I to wszystko prowadziło tych ludzi do odrzucania wcielenia Jezusa, a w praktyce do tego, żeby żyć, do tego, żeby właśnie też miało to wpływ na ich życie. Bo skoro ciało nie miało znaczenia, to nie miało znaczenia to, co robiło się z ciałem. I w związku z tym można było zaspokajać swoje żądze, bo to nie miało znaczenia. Dlatego też Jan pisze dużo o przestrzeganiu przekazań. W kontraście do tych poglądów. Inni gnostycy uważali, że w ogóle nie grzeszą. Że grzech ich nie dotyczy. Tutaj też Jan pisał, że kto mówi, że nie ma grzechu, zwodzi samego siebie. Więc to jest pewien kontekst tych fałszywych nauk, ale to jest tylko i aż tło. Bo to nie jest główny cel tego listu. Cele apostoła Jana są wyraźnie zapisane przez niego samego. Jan napisał w trzech miejscach, dlaczego pisze ten list. I jeden z tych celów widzimy pod koniec całego listu. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, 13 werset. 1 Jana 5, 13. Tutaj wprost pisze. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Więc przesłanie tego listu jest pozytywne. Kontekst jest negatywny, ale przesłanie jest pozytywne. Treść list ma upewnić tych, którzy być może wątpią w swoje zbawienie z jakiegoś powodu. I tutaj można powiedzieć, że cel tego listu uzupełnia cel Ewangelii Jana, bo pod koniec Ewangelii Jana Jan napisał, dlaczego ją napisał. I tam napisał o tym, że Ewangelia powstała po to, żeby ludzie uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym i żeby wierząc to mieli życie wieczne. Pierwszy list Jana został napisany po to, żebyśmy wiedzieli, czy mamy to życie wieczne. Czyli Ewangelia powstała, żeby mieć życie wieczne, dzięki wierze w Syna Bożego. Pierwszy list Jana powstał po to, żeby wiedzieć, czy mamy to życie wieczne. To jest taki test na to, czy mamy życie wieczne. A to dlatego, że można znać Chrystusa, ale mieć co do tego wątpliwości. Nie być pewnym swojego zbawienia. Na przykład dlatego, że mamy słabe sumienie. I to sumienie nas oskarża, kiedy grzeszymy. I często nie mamy pewności zbawienia, bo myślimy, że przez to tracimy może to zbawienie. Że przez to jesteśmy daleko od Boga, tak daleko, że nie możemy mieć do Niego dostępu. I o tym przypomnę w 4 rozdziale tego listu. Jan też na to odpowiada. Ale z drugiej strony są takie osoby, które wyznają Chrystusa ustami, chociaż szczerze nie wierzą. Nie są nawrócone. Nie znają Go. I ten list też temu służy. Żeby zdemaskować fałszywe poczucie pewności. Żeby zdemaskować takie osoby. Więc wiele razy w tym liście Jan pisze, jak poznać i po czym poznać i jednych, i drugich. Więc to jest taki dobry list, żeby zbadać, upewnić się w swoim duchowym stanie. Nie żeby wątpić, a żeby mieć pewne zbawienia. Jeżeli faktycznie są powody, żeby mieć taką pewność. Więc to jest jeden z celów. Drugi cel widzimy w 1 Jana, 2 rozdział, 1 werset. 1 list Jana, 2 rozdział, 1 werset. Jan napisał tam: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Jan pisze do wierzących po to, żeby nie grzeszyli. Sporo czasu poświęca kwestii grzechu, ale znowu nie chodzi o to, żeby nas zawstydzić. To nie jest po to, żebyśmy się bali Boga, wręcz przeciwnie, żebyśmy ufali, że Bóg jest wierny i odpuszcza grzechy. Że Jezus Chrystus jest orędownikiem u Ojca i możemy do Niego przychodzić. I kiedy jesteśmy już Jego, kiedy do Niego należymy, to będziemy przestrzegać Jego przykazań. Będziemy chodzić w światłości, jak to nazywa apostoł Jan. Będziemy okazywać sobie miłość nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą, w rzeczywistości, w praktyce. Bo po tym poznać miłość, że Chrystus oddał za nas swoje życie i podobnie my powinniśmy oddawać życie za braci. Więc to jest drugi z tych celów. A trzecie miejsce, gdzie widzimy cele tego listu, to jest początek tego listu. I zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze jedna kwestia taka wstępna, jeżeli chodzi o strukturę całego listu, jak jest zbudowany. U Jana powiązanie między myślami, które on zapisuje, nie są takie przejrzyste jak u apostoła Pawła. Paweł często buduje swoje listy na zasadzie jedno wynika z drugiego i przychodzi w trzecie. U Jana jest trochę inaczej. Jan od początku wspomina kilka tematów, a potem je cały czas powtarza. Jakby krąży wokół nich przez cały ten list. Coś na zasadzie takiej spirali, która się wznosi do góry. Cały czas czy wciąż podobne motywy powtarzają się w tym liście. Więc to tyle, jeżeli chodzi o taki kontekst. Mam nadzieję, pomagający nam wejść już w cały list i zrozumieć go dobrze. Cały list zaczyna się od prologu i to jest ten fragment, którym dzisiaj się zajmiemy. To są 4 pierwsze wersety tego listu. Więc przeczytajmy 1 list Jana, 1 rozdział od 1 do 4 wersetu. 1 Jana, 1 rozdział od 1 do 4 wersetu. Co było od początku? Co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został. I widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. I to, co może rzuca się w oczy na początku, jest to, że tutaj nie ma żadnego przywitania. Na końcu listu też nie ma żadnych pozdrowień, co jest wyjątkowe, bo w dwóch pozostałych listach Jana są takie elementy. Więc to też może sugerować, i to tak brzmi, jakby to było nauczanie do osób, z którymi Jan miał jakiś kontakt, taki bliższy, regularny, właśnie do kościołów w regionie, w którym służył. I te cztery pierwsze wersety to jest prawdopodobnie jedno zdanie w języku greckim. I to dosyć nietypowe zdanie, bo zwykle na początku zdania jest podmiot i orzeczenie, czyli takie części zdania mówiące o tym, co ktoś robi, kto robi i co robi, tak? Czyli kto robi, ten kto działa i co robi, kto działa w tym zdaniu. I myślę, że jest ciężko tak na pierwszy rzut oka wyłapać, gdzie to jest. To jest dopiero w trzecim wersecie, tam gdzie czytamy, że my zwiastujemy. Więc zdanie zaczyna się od trochę innej strony. Jeszcze drugi werset jest wtrąceniem. Więc można się trochę pogubić w tym zdaniu, które jest długie, skomplikowane, złożone, jeszcze jest wtrącenie. Ale ta nietypowa kolejność podkreśla coś ważnego. Podkreśla to, co było od początku. Od tego zaczyna się całe to długie zdanie i podkreśla, co było od początku. Słowo żywota było od początku. To jest to, co jest treścią tego przesłania, które jest ważniejsze od tego, kto zwiastuje i to, że zwiastuje. To jest ważne, że słowo żywota, słowo życia było od początku. Ale treścią nie jest samo przesłanie, jest nim osoba Jezusa Chrystusa. Słowo, o którym tutaj jest mowa, nie jest tylko przesłaniem, jest osobą. Chodzi o Chrystusa. I to bardzo mocno przypomina początek Ewangelii Jana. Pamiętamy, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Też podobnie Słowo, Logos, osoba Chrystusa, przesłania o Chrystusie. Jezus był na początku i przesłanie o Jezusie było od początku. Czyli dobra nowina jest tak samo odwieczna jak Jezus Chrystus. Czytamy o tym w objawieniu Jana 14,6, że Ewangelia jest Ewangelią wieczną, że to przesłanie jest wieczne. I to jest pierwsza rzecz, na którą zwrócimy uwagę w tym tekście. Będą takie cztery krótkie punkty. Dwa mówiące o Jezusie, czyli właśnie odwieczność Jezusa i tego słowa i wcielenie Jezusa. I dwa punkty mówiące o tym, co wynika z przyjęcia tego słowa, czyli społeczność z wierzącymi i z Bogiem, to jest jeden punkt, i pełnia radości, to jest drugi punkt. Takie dwa kolejne cele, które wynikają, dla których Jan pisał ten list. Społeczność z wierzącymi i z Bogiem i pełnia radości. Więc Jan zaczyna od osoby Jezusa, zaczyna od tego, który jest najważniejszy i ukazuje go w sposób, który z jednej strony przekracza nasze wyobrażenie, bo mówi o nim, że był od początku, nazywa go słowem życia, nazywa go samym życiem, a potem jeszcze życiem wiecznym, więc używa dosyć abstrakcyjnych pojęć, które ciężko jest sobie wyobrazić, ale z drugiej strony opisuje, że mogli go słyszeć, widzieć, oglądać i dotykać. Czyli to, że był na wyciągnięcie ręki, że był człowiekiem z krwi i kości, co możemy już sobie łatwo wyobrazić. Więc takie dwie części, dwie strony, jedna trudniejsza do wyobrażenia, druga właśnie taka pozwalająca nam zrozumieć. I Jan pisze o Jezusie jako o tym, co było od początku, co brzmi tak dosyć bezosobowo, że to było od początku, a mowa jest o sobie, o Jezusie. Tak jakby chodziło tylko o przesłanie, jakby chodziło tylko o jakąś treść, ale to właśnie dlatego, że Jezus opisany jest jako słowo, jako logos. Tak jak właśnie w Ewangelii Jana. Logos, odwieczny logos, które było od początku, bo nie miało początku. Nie czytamy, że zaczęło się na początku, tylko że było od początku, było odwieczne. Czyli nigdy nie było takiego czasu, w którym nie było tego słowa, w którym nie było Jezusa. Bóg od początku miał plan zbawienia w Jezusie Chrystusie. Tak jak Jezus jest odwieczny, tak plan zbawienia też jest odwieczny. To nie jest plan B, dlatego że człowiek zgrzeszył w ogrodzie Eden. To nie jest idea, która powstała w jakimś momencie historii. To nie jest jakaś religia, którą stworzył człowiek, wyobrażając sobie, jaki jest Bóg i jak można do Niego dojść. To, co my dzisiaj ogłaszamy, było od początku. Bo zanim powstał świat, było przesłanie, które zmieniło nasze życie. Bo była osoba, która zmieniła nasze życie. Więc możemy mówić, że głosimy to, co było od początku. Dzisiaj wiele firm chwali się swoją tradycją wieloletnią. Mówi o tym, jak od długiego czasu jest ta sama receptura, ten sam skład, ta sama jakość, ten sam smak, że kilkaset lat minęło i nic nie zmieniło w tym, co wam oferujemy. Ale pod tym względem, jeżeli chodzi o tą niezmienność, Słowo Boże nie ma konkurencji. Nie ma innego takiego przesłania, które nie byłoby zmienione. Głosimy to, co było od początku. I to było właśnie ważne w kontekście tych nauk, które pojawiły się później, tych gnostyckich nauk, bo Jan podkreślił, że on głosi to, co jest niezmienne. I w związku z tym nie ma miejsca na żadną nową naukę. Bo życie wieczne może dać tylko to, co było od początku. I tutaj widzimy trzy różne zwroty, każdy związany z życiem. Słowo życia, życie, życie wieczne. To też jest jedno z ulubionych słów apostoła Jana, który napisał tutaj, że to życie wieczne było u Ojca, ale również nastąpił moment, w którym zostało ono objawione. To, co było wcześniej zakryte u Ojca, zostało objawione. Stało się dostępne. Stało się ciałem. Czyli istniało od początku, ale zostało objawione w konkretnym czasie w historii. I nie tylko chodzi o to, że stało się ciałem, ale o to, że życie zostało objawione. Nie chodzi tylko o moment narodzin, który jest cudowny, jest cudem, ale chodzi o życie, które objawiało się na różne sposoby. Bo Jezus zamieszkał wśród ludzi. Ukazał ludziom, na czym polega prawdziwe życie. I widzimy tutaj cztery sposoby, na jakie mogli poznać to życie. Są cztery różne czynności wymienione w pierwszym wersecie. Można powiedzieć, że są wymienione w konkretnej kolejności, rosnącej kolejności, rosnącej pod względem siły dowodów. I mówię o sile dowodów, bo chodzi o okoliczności, w których Jan to pisał. Wobec osób, które twierdziły, że Chrystus wcale nie miał ciała. Jan jest tutaj naocznym świadkiem. Jest tym, który widział Jezusa, słyszał Jezusa, przyglądał się Jezusowi, dotykał Jezusa. W tym czasie minęło już około 50 lat od tego, kiedy był z Jezusem na ziemi. I od tego czasu pojawili się ludzie, którzy nie mówili prawdy o Jezusie. Właśnie sugerując, że nie był człowiekiem, że nie miał ciała. To jest tak, jakby dzisiaj ktoś zmyślał na temat tego, co działo się w latach 70. ubiegłego wieku. Gdyby ktoś coś takiego zmyślał i był człowiek, który żył w tamtym czasie, mógłby łatwo to sprostować. Taki przykład, odejdziemy na chwilkę od tego tekstu, rok 74. Czy ktoś kojarzy z czymś ten rok, jeżeli chodzi o fanów piłki nożnej, brązowy medal Mistrzostw Świata. Polska zdobyła wtedy. I gdyby ktoś teraz dzisiaj, jakiś dziennikarz sportowy, wymyślał jakąś historię o tym, co wtedy się działo, na przykład sugerował, że polscy zawodnicy pobili się na treningu, to ktoś z nich by się odezwał, bo oni jeszcze żyją, w większości. Wielu z nich jeszcze żyje. Powiedziałbym, byłem tam, nic takiego nie miało miejsca. Takim świadkiem był apostoł Jan. On uczestniczył w tym. On widział, on dotykał, on się przyglądał. I dlatego o tym pisze, że przecież ja tam byłem. Ja to widziałem. Nie będziecie mi tutaj mówić, że Jezus nie jest Bogiem. Że Jezus był tylko, że Chrystus był tylko jakimś boskim duchem. I ta każda kolejna czynność jest mocniejszym dowodem. Bo widzenie jest mocniejszym dowodem niż słyszenie. Wielu proroków w Starym Testamencie słyszało głos z nieba, ale to jeszcze nie świadczyło o tym, że Bóg zszedł na ziemię jako człowiek. Apostoł Jan widział Jezusa. Widział cuda, widział uzdrowienia. Widział nawet Jezusa, który ukazał się w chwale na Górze Przemienienia. I Jan podkreśla, że widział to oczami. To nie był sen, to nie była jakaś duchowa wizja. To było coś, co widział realnie swoimi fizycznymi oczami. I nie było to tylko jednorazowe, jakieś krótkie doświadczenie. Apostołowie uważnie przyglądali się Jezusowi. To jest ta kolejna czynność, którą tutaj wymienia Jan. Że przyglądali się, obserwowali. Bo oni byli razem z Nim przez lata. Oni sami byli często zdumieni tym, co widzieli i sami musieli się zastanowić, o co w ogóle chodzi. Kim jest ten człowiek, którego znamy. A na końcu Jan napisał, że ich ręce go dotykały. To szczególnie istotne w związku ze zmartwychwstaniem, Ewangelia Łukasza pokazuje nam pewien opis, co działo się po zmartwychwstaniu. 24 rozdział, 39 werset. Tam jest spotkanie Jezusa z uczniami. To są słowa Jezusa. Ewangelia Łukasza 24:39. Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Jezus sam zachęcał uczniów, żeby sprawdzić, że faktycznie ma ciało. Więc oni namacalnie mogli przekonać się o tym, że jest człowiekiem. I w związku z tym chrześcijaństwo opiera się na relacjach naocznych świadków. Jest osadzone na dowodach. Nie na duchowych przeżyciach. Nie jest religia, która nie ma związku z rzeczywistością. Ja był świadkiem i życia, i śmierci, i zmartwychwstania Jezusa. I pisze tutaj w liczbie mnogiej, co jest ciekawe, pisze, my widzieliśmy, my słyszeliśmy i tak dalej. I tutaj uważa się, że Jan użył pewnego zabiegu literackiego, tak jakby mówił w imieniu pozostałych apostołów, których już nie było, bo większość, a prawdopodobnie i wszyscy już nie żyli. Ale pisał o tych, którzy też byli naocznymi świadkami. Więc ewentualnie także inna możliwość jest taka, że byli z Janem w Efezie także inni uczniowie, którzy też widzieli Jezusa. Dlatego pisał w liczbie mnogiej. A pozostali apostołowie, jak powiedziałem, już nie żyli. I w większości nie żyli dlatego, czy może i nawet wszyscy nie żyli dlatego, że nie chcieli zaprzeć się tego, co widzieli, co słyszeli i kogo dotykali. I w związku z tym ich śmierć też świadczyła o tym, co głosili. To, że oni aż do śmierci trzymali się słowa życia. Że oddali za nie swoje życie. Więc można powiedzieć, że oni świadczyli o życiu wiecznym swoją śmiercią. A Jan wciąż mógł świadczyć o życiu wiecznym swoim życiem, swoim życiu. I dalej napisał, dlaczego to robił, dlaczego o tym pisał. Zobaczymy teraz dwa cele. Po pierwsze ogłaszał to, żeby ci, których nauczał, mieli z nimi społeczność. A przez to, żeby mieli społeczność z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Tutaj można nas zastanawiać kolejność, czemu jako pierwszą kolejność wymienia tą, że oni mieli mieć społeczność z nimi, a potem, że ta społeczność z nimi to jest społeczność z Bogiem, Ojcem i Synem Bożym. Bo to może brzmieć tak, jakby oni byli pośrednikami do Boga w ten sposób. Oczywiście nie o to chodzi, ale znowu ważny jest ten kontekst. To, że Jan pisał do ludzi, którzy byli narażeni na błędną naukę. Na ludzi, którzy byli kiedyś w ich społeczności. Którzy teraz szerzyli fałszywą naukę. Chcieli ich odciągnąć od tej społeczności, a przez to od Boga. Dlatego Jan pisze, że społeczność z nimi to jest społeczność z Bogiem i z Jego Synem. Więc tylko jeżeli ktoś uznaje ich zwiastowanie, ich głoszenie, będzie mieć społeczność i z nimi, a przez to także z Bogiem. Ale jeżeli ktoś poszedł za gnostykami, za tamtymi naukami, nie mógł mieć społeczności z Bogiem. Dlatego Jan od tego zaczyna, od społeczności z nimi, bo to oni byli świadkami naocznymi życia Jezusa. I byli tymi świadkami również po to, żeby mogli w to uwierzyć również ci, którzy tego sami nie widzieli, którzy sami tego nie słyszeli, żeby oni mogli w to uwierzyć. Bo błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I tym błogosławieństwem tutaj jest ta społeczność, którą można mieć z Bogiem, taką, jaką mieli apostołowie wtedy. Bo jeżeli ktoś głosi inną naukę, której nie ma w Biblii, to nie głosi słowa życia. Nie głosi tego, co może dać życie wieczne. Jeżeli ktoś nie uznaje nauczania Biblii, nie ma społeczności z Bogiem. Mówiąc inaczej, nie ma wspólnoty, nie ma więzi z Bogiem, nie ma udziału w Bogu, nie będzie mieć udziału z innymi wierzącymi. Bo poznanie tej niezmiennej prawdy o Jezusie ma prowadzić do osobistej relacji z Bogiem. To nie jest tylko jakaś wiedza, która nie ma związku z rzeczywistością. To jest coś, co prowadzi nas do kontaktu, do więzi, do bliskiej więzi z Bogiem. Dlatego, że to słowo, które stało się ciałem, oddało swoje życie na krzyżu. dla naszego zbawienia. Bo Jezus przebłagał Boga za nasze grzechy. Przebłagał Boży gniew, który ciążył nad nami. Pojednał nas z Bogiem. Jeżeli w to wierzymy, nasze życie będzie przemienione. Będziemy mieć społeczność z Bogiem i z Jego Kościołem, z innymi wierzącymi. Tego potrzebujemy. Tych bliskich, głębokich relacji z innymi wierzącymi. Ale z drugiej strony przyjęcie Ewangelii oznacza, że nie będziemy mieć, nie możemy mieć takiej wspólnoty z innymi ludźmi. Jeżeli ktoś nie uznaje, że Jezus jest Panem, nie będzie między nami takiej wspólnoty, takiej samej więzi. Jeżeli ktoś nie urodził się na nowo, nie możemy udawać, że mamy jedność. Tak jak czasem robi się niestety na różnych wydarzeniach ekumenicznych. I na koniec drugi cel, na koniec tego prologu, drugi cel. Jan pisał po to, żeby nasza radość była pełna. Tutaj też można zastanawiać, dlaczego Jan pisze o swojej czy ich radości, a nie o radości tych, do których pisze. I wiem, że niektóre przykłady mają tutaj, mówią tutaj o waszej radości, więc jest pewna wątpliwość, co było w oryginale. Myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że była tam właśnie mowa o naszej radości. I to, że Jan pisał o swojej radości, wynika pewnie z tego, że on troszył się o tych wierzących. Że on nie mógł się w pełni cieszyć, wiedząc o tym, że oni nie będą doświadczać pełni błogosławieństwa. To jest podobne do postawy apostoła Pawła z listu Filipian, drugiego rozdziału, drugiego wersetu. Jan też pisze o swojej radości w tym fragmencie. Filipian 2:2. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Jeżeli ktoś troszczy się o innych, nie będzie w pełni radosny, wiedząc, że coś im grozi. Myślę, że rodzice to rozumieją. Jeżeli ich dzieci, wasze dzieci są zagrożone, nie będziecie w pełni radośni. A Jan był tutaj w starszym wieku. On traktował tych ludzi jako swoje dzieci. Nazywał ich tak w kilku miejscach tego listu. Właśnie jako dzieci, jako swoje dzieci. Dlatego przejmował się tym, co im groziło. Napisał to dla ich dobra. Żeby oni mieli społeczność z Bogiem. Żeby oni trzymali się Bożych przekazań. Żeby byli pewni życia wiecznego. I kiedy to napisał, to nie było mu obojętne, co z tym zrobią. Nie było tak, zrobiłem swoje i teraz jestem spokojny. Chodziło mu o to, żeby coś z tym zrobili. Żeby na to odpowiedzieli. Bo on kochał tych ludzi. Kochał tych ludzi, do których pisał. Więc osobiście przejmował się tym, co z tym zrobią. Jeszcze jeden przykład z Pawła, taki podobny. List do Rzymian, 9 rozdział, 1 i 2 werset. Rzymian 9, 1 i 2 werset. Paweł pisze, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie. A poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w swoim sercu. To jest apostoł Paweł. Ten sam, który pisał kilka razy, żeby zawsze się radować. Ale były rzeczy, które w nim powodowały smutek i nieustanny ból. I tym czymś, co go tak smuciło, co go bolało, był los jego rodaków, którzy nie wierzyli w tym momencie w Mesjasza. Dobrze mieć taki ból w swoim sercu. Dobrze mieć taki smutek i taką troskę o tych, których życie nie potwierdza tego, co mówią, że wierzą. Bo to jest ciężar, który popycha do działania. To jest ciężar, który popycha do troski o duchowe zdrowie ludzi w Kościele. To popchnęło Jana do napisania tego listu. Bo przejmował się tym, co groziło tym wierzącym. On wiedział, że powinien zareagować. Bo on wtedy będzie mógł doświadczyć pełni radości, kiedy będzie wiedział, że ci, których nazywa swoimi dziećmi, mają społeczność z Bogiem. I będziemy to rozwijać w kolejnych kazaniach. Tak Jan rozwija także te wątki w kolejnych fragmentach, rozdziałach. I mam nadzieję, że będzie to spełniało swój cel. Czy te cele, o których tutaj czytaliśmy. Czyli, że będzie nas upewniać, że mamy życie wieczne, ale także, jeżeli ktoś nie ma życia wiecznego, żeby także pokazać, że brakuje mu relacji z Bogiem, że nie ma życia wiecznego. Także, że będzie zachęcać nas ten list do świętego życia. Że będzie zachęcać do życia społeczności z Bogiem i z Jego Kościołem. I żeby tak było, nasza wiara musi być ugruntowana w tym, co jest niezmienne. W tym, co było od początku. W Słowie życia, które stało się ciałem. W Chrystusie, który nie miał początku, bo był od początku. Który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Który był widziany, był słyszany przez wielu świadków. I przez tych świadków poznała go cała ziemia, poznał go cały świat. I chociaż sami go nie widzieliśmy, możemy mieć taką samą społeczność z Bogiem, jaką mieli oni, a przez to także pełnię radości w naszym życiu. Amen.